Zaległa cisza. Potem odezwał się Elrond. Zła to nowina, że Saruman zdradził, rzekł, bo mu ufaliśmy i znał najtajniejsze sprawy naszej rady. Niebezpieczna to rzecz zgłębiać sztukę wroga, choćby w najlepszej intencji. Ale podobne zdrady i upadki znamy niestety z przeszłości. Najbardziej ze wszystkich zdumiała mnie opowieść Froda. Niewiele miałem do czynienia z hobbitami, jeśli nie liczyć tu obecnego Bilba. Okazuje się, że Bilbo nie jest takim niezwykłym wyjątkiem, jak sądziłem dotychczas. Świat bardzo się zmienił od czasu, gdy po raz ostatni podróżowałem zachodnimi szlakami. Upiory Kurhanów znamy pod różnymi imionami. O Starym Lesie wiele słyszeliśmy legend. To, co z niego po dziś dzień przetrwało, jest tylko resztką północnego skrawka dawnej puszczy. Były czasy, gdy wiewiórka, skacząc z drzewa na drzewo, mogła przewędrować z miejsca, gdzie teraz leży Shire, do Danlandu, położonego na zachód od Isengardu. Ongi podróżowałem po tych okolicach i widziałem tam mnóstwo strasznych i dziwnych rzeczy. Zapomniałem jednak o Bombadilu. Jeśli nie mylę się, chodzi o tego samego cudaka, który kręcił się po lasach i górach przed wiekami, a wówczas już był najstarszy wśród starców. Nosił wtedy inne imię. Zwaliśmy go Yarwain ben Adar, to znaczy najstarszy i nie mający ojca. Różne plemiona nazywały go zresztą rozmaicie. Krasnoludowie Fornem, a ludzie z północy Oraldem, inni jeszcze inaczej. Wielki to dziwak, lecz kto wie, czy nie należało go wezwać na naszą radę. Nie przyszedłby, rzekł Gandalf. Może nie za późno jeszcze, by posłać do Bombadila gońca i uzyskać jego pomoc, spytał Erestor. On, jak się zdaje, ma władzę nawet nad pierścieniem. Słuszniej byłoby powiedzieć, że pierścień nad nim władzy nie ma, odparł Gandalf. Bombadil sam jest sobie panem. Nie może jednak odmienić istoty pierścienia, ani też unicestwić jego władzy nad innymi. Zresztą Bombadil zamknął się w małym kraiku, którego granice sam wyznaczył, chociaż nikt prócz niego ich nie widzi. Może czeka na inne czasy? W każdym razie nie chce się poza swoją dziedzinę wychylać. Za to w jej obrębie nic go, jak widać, nie przeraża, rzekł Erestor. Może by się zgodził wziąć pierścień na przechowanie i w ten sposób unieszkodliwić go na zawsze. Nie, odparł Gandalf. Tego chętnie się nie podejmie. Zrobiłby to może, gdyby go wszystkie wolne plemiona świata poprosiły, lecz nie zrozumiałby wagi zadania. Gdybyśmy powierzyli mu pierścień, prędko by o nim zapomniał, a prawdopodobnie wyrzuciłby go nawet. Rzeczy tego rodzaju nie trzymają się głowy Bombadila. Byłby bardzo niepewnym powiernikiem, a to chyba rozstrzyga. W każdym razie, powiedział Glorfindel, przesyłając Bombadilowi pierścień, odroczylibyśmy tylko straszny dzień. Bombadil mieszka daleko stąd. Nie udałoby się zawieść tam pierścienia niepostrzeżenie. Któryś ze szpiegów z pewnością by to wyśledził. A gdyby nawet się udało, władca pierścieni wcześniej czy później wytropi kryjówkę i całą swoją potęgę skieruje na to miejsce. Czy Bombadil samotnie oparłby się jego potędze? Myślę, że nie. Myślę, że w końcu, jeśli reszta świata zostanie podbita, ulegnie także Bombadil. Ostatni, tak jak Ongi był pierwszy. A wtedy zapanuje noc.
Znam Yarwaina niemal tylko z imienia, rzekł Galdor. Sądzę jednak, że Glorfindel ma rację. Nie w tomie Bombadilu znajdziemy moc zdolną pokonać naszego nieprzyjaciela, chyba że tą mocą jest sama ziemia. Ale widzimy przecież, że Sauron umie dręczyć i niszczyć nawet góry. Ile mocy zachowało się po dziś dzień na świecie, tyle jej skupia się tylko w nas, zebranych w Imladris, wokół Kirdana w przystani i w Lorien. Czy jednak oni i my znajdziemy dość siły, żeby przeciwstawić się nieprzyjacielowi, kiedy Sauron z kolei zaatakuje nas, zburzywszy wszystko inne na świecie?
Ani mnie, ani tamtym, rzekł Elrond, nie starczy sił. Jeżeli więc nie możemy przed wrogiem obronić pierścienia siłą, powiedział Glorfindel, pozostają dwa sposoby, których trzeba spróbować. Wysłać pierścień za morze albo go zniszczyć. Lecz Gandalf objawił nam, iż żadna ze znanych nam sztuk nie zdoła zniszczyć pierścienia, odparł Elrond. Ci zaś, którzy mieszkają za morzem, nie zgodzą się go przyjąć. Na szczęście czy na zgubę, pierścień należy do Śródziemia. My, którzy po dziś dzień tu żyjemy, musimy nim rozporządzić. A więc, rzekł Glorfindel, rzućmy go w odmęt morza. Niech się stanie prawdą Sarumanowe kłamstwo. Teraz bowiem jasno rozumiemy, że nawet wówczas, gdy Saruman jeszcze uczestniczył w Radzie, noga jego stała już na błędnej ścieżce. Wiedział, że pierścień nie przepadł na zawsze, ale chciał, abyśmy w to uwierzyli, albowiem już wtedy zaczął go pożądać dla siebie. Często wszakże prawda ukrywa się pod płaszczem kłamstwa. Na dnie morza pierścień będzie bezpieczny. Nie na zawsze, odparł Gandalf. W odmętach wód żyją różne stwory, a zresztą morza i lądy zmieniają swoje granice. Nie jest zaś naszym zadaniem troska o jedno tylko lato, ani o czas kilku ludzkich pokoleń, ani nawet o naszą erę świata. Powinniśmy dążyć do zażegnania groźby raz na zawsze, choćby nadzieja zdawała się płonna. Nie osiągniemy tego celu na szlaku do morza, powiedział Galdor. Jeżeli powrót do Jarłajna uznaliśmy za nazbyt niebezpieczny, jeszcze groźniejszy byłby teraz bieg ku morzu. Serce mi szepce, że Sauron, skoro się dowie o ostatnich wydarzeniach, będzie nas wypatrywał na zachodnich szlakach, a dowie się wkrótce. Dziewięciu straciło swoje rumaki, to prawda, lecz dzięki temu nie zyskamy nic prócz krótkiego wytchnienia, póki jeźdźcy nie znajdą nowych, jeszcze ściglejszych wierzchowców. Jedynie chwiejna potęga Gondoru stoi dziś między nieprzyjacielem a zwycięskim pochodem wzdłuż wybrzeży na północ. A jeśli Sauron nadciągnie i osaczy białe wieże oraz przystań, zamknie się dla elfów droga ucieczki przed rosnącym cieniem, który zalegnie wśród ziemi. Nieprędko wróg wyruszy w ten zwycięski pochód, rzekł Boromir. Gondor się chwieje, powiadasz, ale wciąż trwa. A nawet u schyłku swej potęgi ma jeszcze wielką siłę. Lecz straże Gondoru już dziś nie zdołały zagrodzić drogi dziewięciu, odparł Galdor. Nieprzyjaciel może też znaleźć inne drogi, niestrzeżone przez Gondor. Zatem, rzekł Erestor, mamy do wyboru tylko dwa sposoby, jak słusznie mówił Glorfindel. Albo ukryć pierścień na wieki, albo go zniszczyć. Oba wszakże przerastają nasze siły. Któż tę szaradę rozwiąże? Nikt z tu obecnych, z powagą odparł Elrond. A w każdym razie nikt nie zdoła przepowiedzieć, co nas czeka, jeśli wybierzemy jeden z tych sposobów. Lecz zdaje mi się jasne, którą drogą iść powinniśmy. Szlak na zachód jest z pozoru łatwiejszy. Dlatego właśnie musimy się go wyrzec. Będzie obstawiony. Zbyt wiele razy elfowie uciekali tą drogą. Dziś w tej najcięższej potrzebie przystoi nam droga najtrudniejsza, nieprzewidziana. W niej nasza nadzieja. Jeśli jeszcze wolno mieć nadzieję. Trzeba iść prosto w paszczę niebezpieczeństwa, do Mordoru. Trzeba pierścień cisnąć w ogień.
Znowu zapadło milczenie. Nawet pod dachem tego szczęśliwego domu, nawet patrząc w słoneczną dolinę pełną szumu źródlanej wody, Frodo czuł w sercu śmiertelne ciemności. Boromir poruszył się i Frodo spojrzał na niego. Rycerz kręcił w palcach ogromny róg i marszczył czoło. Wreszcie się odezwał.
— Nie mogę tego wszystkiego pojąć. Saruman jest zdrajcą. Czyż jednak nie miał przebłysków mądrości? Dlaczego mówimy wciąż o ukryciu albo zniszczeniu pierścienia? Dlaczego nie powiemy sobie, że wielki pierścień wpadł nam w ręce, aby nas wesprzeć w najcięższej potrzebie? Mając jego potęgę, Wolni władcy wolnych mogliby niechybnie pokonać nieprzyjaciela. Myślę, że on tego właśnie najbardziej się lęka. Ludzie z Gondoru są waleczni, nigdy się nie poddadzą, lecz przemoc wroga może ich zmiażdżyć. Męstwu trzeba siły i oręża. Niechże pierścień będzie naszym orężem, jeżeli ma tę moc, którą mu przypisujecie. Weźmy go sobie i ruszajmy śmiało po zwycięstwo.
Niestety, odparł Elrond, nie możemy użyć pierścienia władzy. Wiemy to aż nazbyt dobrze. Jest własnością Saurona, jego, wyłącznie jego dziełem, na wskroś złym. Moc pierścienia, Boromirze, tak jest wielka, że nikt nie może nim rozporządzać wedle swojej woli, chyba tylko ten, kto i bez niego miał własną moc. Ale tym, co ją mają, pierścień grozi jeszcze okrutniejszym niebezpieczeństwem. Już sama chęć posiadania go upadla serce. Pomyśl o Sarumanie. Gdyby któryś z mędrców z pomocą pierścienia i dzięki swojej sztuce obalił władcę Mordoru, sam zasiadłby na tronie Saurona i ujrzelibyśmy nowego władcę ciemności. Oto jeden więcej powód, dla którego trzeba pierścień zniszczyć. Póki bowiem istnieje na świecie, póty groźba wisi nawet nad mędrcami. Nic nie jest złe na początku. Nawet Sauron nie zawsze był zły. Lękam się odesłać pierścień do jakiejkolwiek kryjówki. Nie wziąłbym go za żadną cenę, by użyć jego potęgi. Ani ja, rzekł Gandalf.
Boromir patrzył na nich z powątpiewaniem, lecz skłonił głowę. Niech tak będzie, powiedział. A więc Gondor musi zaufać takiej broni, jaką posiada. Może miecz, który został złamany, odeprze na wałę, jeśli ręka, co nim włada, odziedziczyła nie tylko ten oręż, lecz także męstwo królów wśród ludzi. Któż to wie, rzekł Aragorn, ale przyjdzie dzień, że poddamy ją próbie. Oby ten dzień nie kazał nam czekać na siebie zbyt długo, odparł Boromir. Nie prosiłem o pomoc, lecz bardzo jej nam potrzeba. Dodałaby nam otuchy myśl, że inni także walczą wszystkimi siłami, jakie im są dane.